Na początek, jak wodza rewolucji zastąpił wielki wynalazca. Kiedy w późnych latach 80. emocje polityczne sięgały zenitu, nie było dnia bez dyskusji. Już nigdy później nie było takiej atmosfery. Rozmowy całkowicie obcych sobie ludzi, czasami przeradzające się w gorące spory, wybuchały praktycznie w każdym miejscu. W kolejce po telewizor, w przedziale wagonu kolejowego, w przychodni. Był to zwiastun nadchodzących zmian. Przestaliśmy się bać. Kierowcy w autobusach bez strachu włączali radio Wolna Europa. Nikt nie protestował i nikt nie donosił. No, prawie nikt. Nie tylko polityka nas zajmowała. Ogarnęło nas szaleństwo czytania książek. Najchętniej czytaliśmy te o niskich nakładach. Jeśli wydano niewiele egzemplarzy, znaczyło to, że pozycja jest warta, ciekawa, ale i kontrowersyjna. Oczywiście najwyżej w rankingu były te najbardziej pożądane z drugiego obiegu, pożyczane na jedną noc. Tematów do rozmów więc nie brakowało. Każdy dzień w pracy rozpoczynała dyskusja. Pewnego dnia w dziale badań ekonomicznych i rozrachunku gospodarczego R1 Kombinatu Metalurgicznego Huty imienia Włodzimierza Lenina w Krakowie, czyż nie będzie to intrygujące, gdzie wówczas pracowałem, ktoś powiedział: czemu mamy zakodowany stereotyp bohatera bojownika? Przecież naszą tożsamość narodową budują również ci, którzy wnieśli swój wkład w światową cywilizację. A więc polscy inżynierowie, tacy jak Ignacy Łukasiewicz, Ernest Malinowski czy Tadeusz Sędzimir, nazywany Edisonem Metalurgii. Kto potrafi wymienić serbskich bohaterów narodowych? A o Tesli wszyscy słyszeli. No tak, ale Sędzimir mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, więc dla ówczesnych władz nie istniał. Oficjalnie był ignorowany. W hucie tego nazwiska nie dało się pominąć ze względu na technologię. W 1970 roku w walcowni zimnej blachy z wielką pompą uruchomiono walcarkę 20-tomową Sędzimir. Było się czym chwalić, było to jedyne takie urządzenie w tej części Europy. Ponadto pracowały inne urządzenia oparte na jego myśli technicznej. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że wtedy nie było w Polsce gospodarstwa domowego, w którym nie byłoby wyrobów produkowanych w oparciu o wynalazki Tadeusza Sędzimira. Tylko kto o tym wiedział? Nasza wiedza o nim była i chyba nadal jest znikoma. Tadeusz Sędzimir urodził się we Lwowie w 1894 roku. Jak większość słynnych wynalazców, od najmłodszych lat pasjonował się techniką. Rozbierał na części, psuł i próbował naprawiać wszystko w swoim otoczeniu. Tak więc zgodnie ze swoją pasją w 1912 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Niestety, pierwsza wojna światowa, która wybuchła 2 lata później, zakończyła możliwość edukacji. Wyjechał więc do Kijowa, gdzie zatrudnił się w warsztatach naprawczych automobili. Wolał reperować samochody, niż dać się carowi wysłać na front. Tam nauczył się języka rosyjskiego i angielskiego. Ponieważ wychował się w tak zwanej dobrej polskiej rodzinie, znał już wtedy grekę, łacinę, niemiecki i francuski. Gdy w 1917 roku wybuchła rewolucja październikowa, podjął jedynie słuszną decyzję, że należy walące się Imperium Rosyjskie jak najszybciej opuścić. Kierunek zachodni blokował front, więc wschód. Tyle, że na taki sam pomysł padło wielu innych. Wolne miejsce było jedynie na dachu pociągu. Za to bardzo dobre, koło komina lokomotywy. Dzięki temu nie zamarzł. Już po kilku tygodniach dotarł do Irkucka. Stamtąd do Japonii. A w końcu przedostał się do Szanghaju. Tam dzięki poręczeniu przyjaciół udało mu się uzyskać kredyt na wykupienie niewielkiej fabryczki. Przekształcił ją Sędzimir Mechanical Works, po chińsku chyba, Sędzimej Chi Hung, i rozpoczął produkcję jako pierwszy w Chinach elementów złącznych wykorzystywanych przy układaniu torów kolejowych. Firma świetnie prosperowała i przetrwała wszelkie zawirowania. Podczas swojej wizyty do Chin w 1994 roku odwiedził działające ciągle zakłady. Przyszedł czas na stabilizację. Romantyczna przygoda z rosyjską emigrantką Barbarą Alfieriew zaowocowała małżeństwem, 1922 rok, i synem Michałem. Kiedy w Chinach zaczęły się niepokoje, sprzedał fabrykę i postanowił przenieść się do USA. Były to późne lata 20., lata kryzysu gospodarczego. Interesy szły fatalnie. Wrócił więc do Polski. W podkatowickiej Kostuchnie opracował technologię galwanizacji blach zimnowalcowanych, a następnie uruchomił swoją pierwszą linię produkcyjną blach ocynkowanych. To był rok 1933. W 1935 roku część dachu krakowskiej sukienni spokryto cienką blachą. Inżynierowie zachwycili się nowym materiałem, jego elastycznością i właściwościami antykorozyjnymi. Blacha produkowana tą metodą okazała się wielkim hitem rynkowym w skali międzynarodowym. W 1935 roku Sędzimir wyjechał do Paryża, gdzie utworzył biuro konstrukcyjne Armsen. Niedługo potem podpisał umowę z Armco Steel z Ohio i uruchomił pierwszą w USA linię galwanizacyjną i walcownię blach. Wiosną 1939 roku przeniósł swoje biuro za ocean. W 1945 roku zamieszkał w Waterbury, położonym około 100 km od Nowego Jorku. Rok później przyjął obywatelstwo amerykańskie. Nowe życie w nowym miejscu rozpoczął z drugą żoną, francuską Bette Madeleine Bernheit, z którą miał troje dzieci, dwóch synów, Stanisława i Jana Piotra, oraz córkę Wandę. Dobre warunki i doskonała atmosfera sprzyjały rozwojowi kreatywności, więc pojawiły się następne wynalazki, w tym najsłynniejszy z tamtego okresu walcerka planetarna umożliwiająca walcowanie bardzo cienkich blach, także ze stali stopowej. Nastąpił okres dynamicznego rozwoju nowej firmy, Sędzimir Incorporation. Utworzył przedstawicielstwa w Europie Zachodniej, Azji, Europie Wschodniej, Ameryce Środkowej, Nowej Zelandii, Afryce i w krajach arabskich. I to uczyniło z tej firmy firmę o zasięgu globalnym. Łączna suma patentów sięgnęła 73. W latach 70. zarządzanie rodzinną firmą pod nową nazwą Sędzimir Engineering Corporation przejął pierworodny syn Michał, zmarły w 2008 roku. Tadeusz Sędzimir nigdy o Polsce nie zapomniał. Finansował staże naukowe dla polskich inżynierów w ramach powołanych przez siebie fundacji, był prezesem Rady Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, członkiem Rady Nadzorczej Polish National Alliance College w Cambridge Springs w Pensylwanii, a jego w firmach znalazło pracę wielu polskich inżynierów i techników osiadłych na stale w Stanach. Zmarł 1 września 1989 roku w swoim domu na Florydzie. Został pochowany w trumnie z ocynkowanej stali, wyprodukowanej według opracowanej przez niego technologii. W 1989 roku zostałem członkiem pierwszych wybranych demokratycznych wyborach Rady Pracowniczej HUT. Byłem tam przewodniczącym Komisji Finansów. Rada na swoim posiedzeniu 15 grudnia 1989 roku postanowiła z niezaprzeczalną satysfakcją usunąć Włodzimierza Lenina z nazwy kombinatu metalurgicznego. Zaproponowano nową nazwę – Kombinat Metalurgiczny Huta Kraków. Na to jednak potrzebna była zgoda miasta. Niestety sprawa nie była łatwa. Huta wybudowana z polecenia Stalina jako przeciwwaga dla inteligenckiego Krakowa, oskarżana o niszczenie swoimi trującymi wyziewami zabytków miasta, miałaby zostać nazwana imieniem Królewskiego Stołecznego Miasta? Władze miejskie nie wyraziły zgody. Trochę nas to zabolało. My tu wyrzucamy wodza rewolucji, a Kraków tylko o tych pyłach, dymach i historycznej już polityce. No ale co zrobić? Nie, to nie. To może zakłady metalurgiczne Nowa Huta? W trakcie gorącej dyskusji ktoś rzucił: przyjmijmy za patrona Tadeusza Sędzimira. Oczywiście. 18 stycznia 1990 roku ogólne zebranie delegatów załogi podjęło uchwałę upoważniającą Radę Pracowniczą do wystąpienia o zgodę rodziny na nadanie Hucie jego imienia. Nie było problemu. Na uroczystości przyjechali wdowa po Tadeuszu Berti Sędzimir i syn Michał, który został wielkim przyjacielem Huty. Nowa nazwa prawie sama się promowała. W światowym hutnictwie każdy Sędzimira znał i kojarzył z technologią walcowniczą. Z tą historią wiąże się jeszcze anegdota. Tuż po zmianie nazwy na adres już Huty imienia Tadeusza Sędzimira przyszedł list z USA, który trafił na moje biurko. Napisała go bardzo znana amerykańska wywiadownia gospodarcza, przez litość nie podam jej nazwy, która oferowała swoje usługi w zakresie sporządzania raportów o kondycji firm w Europie i w Polsce, chwaląc się wspaniałymi metodami i dużą wiarygodnością informacji. List zaczynał się od słów: Dear Mr. Lenin,